Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dziś gościem jest Jan Gliński, doktor Jan Gliński.
O, to już zamierzchłe czasy, ale nie medycyny.
Doktor nauk fizycznych, praktyk tai chi, qigong z, powiesz nam, jak dużym, jak wieloletnim doświadczeniem?
No, jeśli chodzi o tai chi gong, to qigong to chyba już tak dobija do 40 lat, a tai chi 20 parę.
Słuchajcie.
Ale to nie ilość lat, a ilość godzin. Jeszcze pod dobrym kierunkiem, nie? Także.
No dobrze. Do tego nowe technologie. Twoja dziedzina?
Pracy. Zawodowe.
Wszystkie te elementy, wszystkie te kompetencje składają się w jedną całość, studiant Jan, i waszą tak naprawdę ofertę, wasze podejście, które jest, powiedzmy sobie szczerze, unikatowe.
Wiesz, jak otworzyliśmy studio Dantian, to trzeba też powiedzieć, że tak na dobrą sprawę zaczęło się od stworzenia Fundacji Dantian. Fundacja Dantian jest to organizacją, w ramach której powstało studio Dantian. A dwa lata zanim pojawiła się właśnie nasza tak zwana pandemia. No i weszliśmy właśnie w różne dziedziny pracy z ciałem, z duchem, z umysłem, ale tam, gdzie ruch jest bardzo ważny, świadomy ruch. Dlatego, że mottem naszej fundacji jest energia świadomego ruchu. I ten świadomy ruch może mieć różne formy. Także mieliśmy również różnego rodzaju tańce, łącznie z tańcem brzucha, ale był taniec wachlarzy bojowych, były różnego typu prezentacje, taki trochę dom kultury, można powiedzieć, zdrowia. No i rzecz jasna nasze tai chi i różne qigongi. Także jeśli chodzi o nasze tai chi, jak mówię, to jest ten stary styl yang, tai chi chuan, yang jie lao jia, którym no, właśnie celem stworzenia tej Fundacji Dantian było w jakiś sposób przyniesienie, nie mówię, że to jest jedyny yang jie lao jia, który istnieje w Polsce, ale w każdym razie tej gałęzi nie było jeszcze, i żeby jakoś ten styl zakorzenić u nas, dlatego że po prostu uważam, że warto tego typu techniki, nie tylko technologie, właśnie przynieść na nasz grunt i niekoniecznie adaptować, ale żeby znaleźć adeptów, którzy będą chcieli poświęcić no, trochę lat. Faktem jest, muszę też przyznać, że musieliśmy dosłownie parę dni temu no, skończyć wynajem przestrzeni. Byliśmy. Natomiast oczywiście będziemy kontynuowali działalność. No, działalność, część może właśnie instruktorów, którzy zajmowali się tańcami, oni, każdy z nich też próbuje na własną rękę odnaleźć się w tej, no, nazwijmy, nowej rzeczywistości, ale jeśli chodzi o nas, to my, że tak powiem, wróciliśmy trochę do stanu sprzed fizycznego studia Dantian, czyli z jednej strony wróciliśmy do Muzeum Azji i Pacyfiku, gdzie w poniedziałki mamy nasze zajęcia i qigongu, i tai chi, do Liceum na Madalińskiego, gdzie mamy właśnie grupę zaawansowaną, trenującą, ale też przenieśliśmy część działalności, ta, która się daje, do internetu. I no, sądzę, że jest to reakcja na, nie tylko nasza, na to, co się wydarzyło i co nas jeszcze czeka, bo nie sądzę, że jest to, koniec.
A biorąc pod uwagę to, co się w tym momencie dzieje, kiedy to nagrywamy dookoła, wszystkich naszych sąsiadów już alarmują, że nie dzieje się zbyt dobrze. No, ale te wszystkie kompetencje, te wszystkie jakości, o których mówisz, one się składają w pewną wizję produktu idealnego, jeśli chodzi o twoje doświadczenie, twoje możliwości, twoją wiedzę, wasze jakby aktywności. Myślę, że to będzie naprawdę fantastyczna przestrzeń, do której można będzie zajrzeć. Z dowolnego miejsca.
Słuchaj, no oczywiście zapraszamy, natomiast ogólnie problemem, bym powiedział, jest znalezienie ludzi, którzy, i zwłaszcza bym powiedział mężczyzn, my tu jesteśmy, we dwóch mężczyzn, którzy rozmawiamy, ja muszę powiedzieć, zajęcia, które prowadzimy, w większości są kobiety. Przychodzą kobiety. I są, w tym sensie są mądrzejsze, po prostu dbają więcej o swój rozwój. Także tutaj i wejście w kontakt z samym sobą. Dlatego, że to, co robimy, to właśnie czy to tai chi, czy taniec, czy różnego typu aktywności, one są związane z tym właśnie głębszym wejściem w siebie, w odczucia swoje. I tutaj mężczyźni no, nawalają ogólnie, muszę powiedzieć, nie? I sam wiem, ile w moim środowisku zawodowym, no bardzo high-tech, menedżerskie firmy międzynarodowe, jeżeli mówimy o Azjatach w tej dziedzinie, bo tam no, sporo czasu spędziłem w Azji, to rzecz jasna jest większe zrozumienie, bardziej kulturowe, także tam można spotkać. Ale tak na dobrą sprawę, ja kiedyś się pytałem nawet takich tutaj łowców, głów na terenie Polski, którzy obsadzają różnego typu zarządy firmy. Ja się spytałem, czy w ogóle jest ktoś, kto by ćwiczył tai chi, ale w taki bardziej poważny sposób na tych poziomach wyższych managementu. I nie potrafiono mi wskazać żadnej osoby. Są ludzie, którzy pracują w różnych, czy ćwiczą właśnie innego typu działalności, które na pewno ich też rozwijają, ale jeśli chodzi na przykład o tai chi, jest to bardzo symptomatyczne, że nie ma.
Ale to jest bardzo ciekawe, co mówisz. A powiedz ze swojego doświadczenia, w takim razie jako biznesmena, jakie kompetencje miękkie mógłby podnieść, podnosi trening tai chi?
No, przede wszystkim jest to, jeżeli potrafimy być, zresztą fundacja nazywa się Dantian, prawda, czyli to całe nasze centrum, mówię o tym pierwszym, najniższym dantianie, prawda, energetyczne, zakorzenienie. To znaczy pozwala to, i to zakorzenienie zrozumiane nie tyle tak trochę fizycznie, że to jest to nasze centrum, środek ciężkości, ale takie zakorzenienie trochę w życiu w oparciu, to znaczy w konfrontacji z tymi różnymi zmianami, którym każdy, kto pracuje w jakiejś korporacji, a nie tylko w korporacji, no, ma ciągle do czynienia, z nieprzewidywanymi sytuacjami. I wtedy potrafi człowiek bardziej ocenić tą sytuację, jest po prostu bardziej scentrowany, jeśli tak można powiedzieć. Jednocześnie ja pamiętam, jak pracowałem tam w latach 80. w Japonii i usłyszałem pierwszy raz stwierdzenie, że całkowita koncentracja, jednocześnie całkowite takie oddalenie się od sytuacji w tym samym czasie. I ja pamiętam, jak to pierwszy raz usłyszałem, to mówię, coś tutaj nie gra, bo albo jestem tak skoncentrowany, że zapominam o całym świecie, albo po prostu, jak to się mówi popularnie, no z misami, no po prostu jest mi wszystko jedno. Natomiast osiągnięcie stanu, w którym można być z jednej strony skoncentrowanym, bez tracenia właśnie tego spojrzenia 360 stopni, którego również tai chi nas uczy, a z drugiej strony jednocześnie oddalenie się, nie traktowanie tego zbytnio emocjonalnie, prawda, obniżenie jakiegokolwiek poziomu stresu w związku z tą sytuacją i w tym samym czasie jest to coś, co można wykształcić i czego właśnie takie dyscypliny jak tai chi, to nie, oczywiście nie jest jedyna. Ja tam trenowałem wtedy przez długie lata zresztą judo, ten japoński łuk zen. Wcześniej zresztą tam wychodziłem z jakiejś karate i judo, także to tak ta przeszłość już troszkę ewoluowała w stronę tai chi przez pewien czas.
Czyli podsumowując to delikatnie, tak.
Słuchaj, herbatki.
Bardzo chętnie. Dziękuję. Podsumowując te kompetencje, czyli to będzie praca ze zmianą, tak, ewidentnie, esencja tai chi i sztuka łączenia przeciwieństw tego, co mówisz.
W jakimś sensie, bo może nie traktowanie pewnych rzeczy jako rzeczywiste przeciwieństwa, nie? Bo to jest tak, że czasami się uważa, że pewne rzeczy są przeciwne, one po prostu dopełniają. Yin i yang, można powiedzieć, są przeciwieństwem, ale jednocześnie są dopełnieniem. Nie może istnieć samo yin bez yang, prawda? I odwrotnie, także pewne rzeczy muszą się dopełniać, prawda? Także mogą być przeciwne, ale muszą się dopełniać, nie? To samo jak pewna emocjonalność, prawda? To samo, także takie całkowite właśnie odejście od rzeczywistości, prawda?
A powiedz nam coś więcej. Mówisz dużo o historii swojej, o swoich doświadczeniach i to jest fascynujące. Powiedz, w jaki sposób ta twoja droga w judo, twoja droga w tai chi łączyła się z twoją drogą zawodową?
No to było troszkę, mogę powiedzieć, częściowo przypadkiem, częściowo nie, bo zawsze mnie interesowały te dyscypliny, natomiast trzeba też pamiętać.
Przypadkiem?
Zaczęło się trochę przypadkiem, w tym sensie, że wszedłem, pamiętajmy o tym, że ja uczyłem się i studiowałem w latach, powiedzmy sobie, 50-tych, 60-tych, nie? To są zamierzchłe czasy. I jak zacząłem studiować na przełomie lat 60-tych i 70-tych, istniało chyba parę klubów tylko w Polsce judo. I jednym z nich ja studiowałem w Gdańsku, gdzie był AZS i zacząłem trenować judo. No, mieliśmy trenera, ale ten trening był bardziej siłowy, to był sport. Ja zresztą od dzieciństwa miałem do czynienia ze sportem, z lekkoatletyką, głównie z siatkówką. I to był taki pierwszy mój kontakt ze sztuką walki, ale która była zrozumiana, przede wszystkim była walka, potem była sztuka, jeżeli w ogóle mówimy. Ale przez to człowiek zaczął trochę czytać, a na rynku też nie było specjalnych jakichś informacji na ten temat w tym czasie. I tak się złożyło, że później, trochę właśnie przypadkiem, kiedy już, tak się złożyło, że stan wojenny został w Nowym Jorku na stypendium podoktoranckim, także wtedy właśnie tam po pierwsze pracowałem z Chińczykiem, któremu udało się uciec wtedy z Chin i on był profesorem na uniwersytecie, który był zesłany do kopalni, który miał wiele problemów zdrowotnych potem i on się zaczął, znaczy leczył się tą medycyną tradycyjną chińską. I ja właśnie wtedy zetknąłem się po raz pierwszy z tymi konceptami, bo zobaczyłem, co on robi, a jednocześnie tak się złożyło, że wtedy miałem kontuzję sportową, taką, że zresztą mam tutaj bolec taki metalowy, który trochę trzyma moje ramię. I poszedłem wtedy do czytelni New York University, właśnie na rynku, żeby zobaczyć trochę, jakie jest podejście do rehabilitacji tego, co miałem. I trafiłem na kompendium tłumaczone po angielsku podręcznik medycyny chińskiej. I współczesny podręcznik, nie tradycyjny, tylko współczesny. I tam zobaczyłem, że mniej więcej na temat anatomii i fizjologii było około 100 stron, a pozostałe 900 to były wszystkie tradycyjne metody. I jednocześnie ten Chińczyk, tam zresztą zaraz na Piątej Awenie był taki sklep z różnymi książkami, właśnie księgarnia, bardzo ciekawa. I tam zacząłem dopiero czytać pewne rzeczy, trochę właśnie trenować, bo tam byli różni nauczyciele, właśnie bym powiedział o qigongu. Wtedy tai chi, słyszałem o tai chi, ale miałem też taki obraz, jaki trochę jest u nas, że trzeba pamiętać, że ja wtedy miałem tam 30 parę lat, nie? Także, że wtedy był taki obraz, że a to jest dobre może dla trochę starszych osób, prawda?
Wtedy był taki obraz, tak?
Tak, wtedy ciągle taki był, no u nas to ciągle jest, prawda? Coś takiego, że to jest a dobre tylko dla tam już takich prawie niepełnosprawnych i to im może pomóc i tak dalej. No niestety, to ciągle
to nie prawda, to nie prawda.
No ci, co nas chyba słuchają, to wiedzą, że nieprawda, a może właśnie są tacy, co może jak się chcą dowiedzieć, dlaczego to nieprawda, to zapraszamy. Ale i potem, słuchaj, tak się złożyło właśnie również, bo też się złożyło, że zawsze ta Japonia może przez to moje zainteresowanie, ale wtedy również zawodowo, bo już zmieniłem pracę i tam miałem parę ofert z firm i wtedy w Kanadzie zacząłem pracować w czymś, co się nazywało kiedyś Northern Telecom. I myśmy się zastanawiali, jak to były czasy, gdzie Japończycy dominowali high-tech i zdobywali rynki. I myśmy z nimi konkurowali, ale mieliśmy z tym coraz większy problem. Ja się zastanawiałem wtedy też zawodowo tylko, jak to jest, że no i po prostu nas biją, że są lepsi. No człowiek zaczął czytać różne ciekawe książki, ale mimo wszystko no ciągle nie było tak wiadomo. I tak się kiedyś właśnie złożyło, że siedziałem po jakiejś konferencji takiej zawodowej z Japończykiem, który przyjechał z Hitachi wtedy do Kalifornii, bo to było w Kalifornii. I rozmawialiśmy. I on mówi, słuchaj, mówi, akurat Japonia chce się otworzyć trochę na cudzoziemców. Mówimy o latach 80. Wtedy w zasadzie no, trudno było cokolwiek sprzedać nawet do Japonii. Nie? I mówi, będziemy mieli program, którym zaprosimy cudzoziemców, żeby zobaczyć, jak to taki cudzoziemiec pracuje u nas. A ja mówię, to ciekawe, nie?
I
myśmy rozmawiali w ten sposób. Potem poszedłem do swojego szefa właśnie no, i mówię, słuchaj, no mają coś takiego. No i żeby to podsumować króciutko, zostało to, rok zajęły negocjacje między dwoma firmami, bo przecież były to też trochę konkurencyjne i wylądowałem wtedy właśnie w Tokio, pracując w otoczeniu samych Japończyków. Po prostu byłem jedynym cudzoziemcem w tym miejscu wtedy. I było to niesamowite, ciekawe doświadczenie. Oczywiście musiałem się nauczyć trochę japońskiego, zresztą wcześniej już się zacząłem uczyć, żeby tam funkcjonować, ale właśnie wtedy się zacząłem stykać z tym zupełnie trochę innym podejściem, z całą bogatą kulturą, która pewnie ciągle drzemie w jakiś sposób albo znajduje swoje ujścia. I mówię, no co będę tam trenował? No bo tak z jednej strony kontynuować judo czy karate, no to już tak troszkę znałem, nie? A mówię, coś takiego nieznanego. Ikebana, Czemu nie? Ceremonia herbaty? Może też, ale coś takiego, żeby miało trochę taki wymiar też walki. I akurat właśnie na terenie firmy było dojo, w którym było kyudo, czyli ten japoński, tradycyjny łuk. No i jak powiedziałem, że ja bym chciał, żeby mi przydzielili właśnie takiego mistrza, Kanai Sensei, no dziś pamiętam go i bardzo wiele mu zawdzięczam. I on nie mówił w ogóle po angielsku i zresztą mówienie nie było potrzebne, bo tam tak jak w Azji, to jest po prostu powtarzaj za mną, albo ja ci pokażę, co robi źle. No i pierwszy rok to tylko polegało na tym, że ja stałem naprzeciwko takiej słomianej tarczy, tą makiwagę, i ćwiczyłem prawidłowy ruch. I to był cały rok, dzień w dzień. I ja wiedziałem już wtedy, że po prostu jak będę mógł w końcu pierwszy raz strzelić do jakiejś tarczy, to on mi powie. Nie? I tak po prostu strzała za strzałą. Nie? Już miałem całe szczęście wbudowane, bo tak no, normalnie, pewno 10 lat wcześniej, to ja bym po prostu to pewno rzucił, bo mówię, no nie, no ja już chcę zrobić coś bardziej konkretnego, ale wiedziałem, że to jest cały proces. I te same zresztą zjawiska człowiek odnajduje i to samo podejście też i właśnie w Tai Chi czy w Qigongu, także w tym miło, ale już tak reasumując, zresztą tam parę lat potem jeździłem regularnie i zawodowo, ale jednocześnie spędzając tam parę tygodni i znając poszczególne tam potem dane na wyższe stopnie w kyudo, ale zawodowo coraz więcej latałem po świecie, bo takie właśnie no, zmieniłem trochę firmę i miejsce. I podróżowanie z takim dwumetrowym łukiem no się po prostu nie dało. I zacząłem się zastanawiać, co ja mogę robić, a już właśnie no byłem po 40 i tak troszkę różne kontuzje zaczynały wychodzić. Mówię, co mogę robić, żeby się trzymać w formie, kiedy ciągle są zmiany czasu, niezdrowe jedzenie, dużo presji w pracy. I co by pozwoliło mi robić, znaczy ćwiczyć coś, co mogę robić wszędzie. No i wtedy oczywiście Tai Chi i Qigong to są dwie rzeczy, które przychodzą od razu, dlatego że tak jak dobrze wiesz, no sam ćwiczysz od lat, nie? Po prostu możemy to robić no, na przestrzeni tego stołu praktycznie, prawda? Także i to w jakimś pokoju hotelowym, prawda? Także czy gdziekolwiek na zewnątrz jakby się dało. I zacząłem, ale wtedy też wiedziałem, że nie ma nic ważniejszego niż znalezienie dobrego mistrza, żeby jeszcze chciał mnie przyjąć. I właśnie pamiętam, że zacząłem szukać, wtedy właśnie mieszkałem w Paryżu i przeszedłem chyba przez 30 parę szkół, którym się przyglądałem tylko, jak ćwiczył.
To i tak miałeś parę, że było 30 szkół w okolicy?
Było tak, znaczy w okolicy, tak, dosłownie było takich miejsc, w których ludzie ćwiczyli, niektórzy nawet znani, piszący właśnie różne materiały, książki i tak dalej. Ale ciągle z czegoś tam, wiesz, widziałem, że są dobrzy, czy tak człowiek, nie zna dyscyplina, już ma to spojrzenie, prawda, przechodząc przez te różne inne sztuki, prawda, czy obserwując tam w Japonii kendo i, prawda, także już mając tą trochę wrażliwość i ciągle coś mi nie grało i ktoś mi dał, mówi, a tutaj jest taki spis różnych tych stowarzyszeń i tak spojrzałem i mówię, zadzwoniłem do paru. I właśnie też trafiłem na jedno, które jest poza w ogóle na mistrza Lis, który już od 20 paru lat ćwiczę. I jak przyszedłem do niego, bo mieszka poza, to on taki niezły, bo ja powiedziałem, że ja nie mogę na żadne regularne chodzić zajęcia, tylko że to zależy mi na jeden tylko w momencie, kiedy będę wtedy. Ale tak coś kliknęło. To znaczy on nie. I potem na samym początku właśnie przyszedłem do niego i nie wiedziałem, czy on mnie utrzyma, czy zatrzyma, czy też nie. No ale w końcu do dzisiaj ciągle jesteśmy i całe szczęście, że też udało się trafić na tą bardzo tradycyjną właśnie ten styl Tai Chi, który jest w tej chwili na Tajwanie, bo kiedyś właśnie ci mistrzowie razem tam z Chiang Kai-shekiem właśnie uciekali przed maoistycznymi siłami, prawda, stworzyli republikę na Tajwanie, no teraz trochę to trafia znowu na szpalty gazet po Hongkongu. Także ta nasza szkoła tam jest i dopiero się otworzyła jakieś powiedzmy 50 lat temu z obecnym mistrzem Deng Xihai na zewnętrzny, bo przedtem tylko uczono albo kogoś z rodziny, albo poleconych tam, dosłownie trzeba było mieć panów prowadzających, tak to jak w niektórych tajnych organizacjach, prawda? Także jestem bardzo zadowolony z tego, że udało mi się trafić właśnie i do tego stylu, ale rzecz jasna jest wiele stylów, które można osiągnąć to samo, także broń Boże, nie chcę powiedzieć, że nasz jest tam najlepszy, także nie mamy, ale na pewno dostarcza tego wszystkiego, tego treningu, w którym trenuje się oczywiście ciało, rzecz jasna, ale właśnie przede wszystkim bym powiedział tą energię wewnętrzną i tego ducha trochę, prawda, się dociera do tego kontaktu, prawda, z tą rzeczywistością, która jest tak schowana troszkę za tą taką codzienną rzeczywistość.
A z Twojej opowieści takie dwie jakości dla mnie wyłaniają się na pierwszy plan. Pierwsze takie podążanie nie ze swoim pomysłem, tylko z tym, co daje Ci możliwość, co daje czas, co daje droga. Bardzo charakterystyczna cecha dla praktyków. A drugie takie podejście, które nazwałeś przed chwilą azjatyckim, przejście z widzę, wiem, na takie czuję, rozumiem. Tak?
Tak, absolutnie, absolutnie. Tylko właśnie przez to czuję, rozumiem, dochodzi się do innego poziomu wiedzy.
9 lat temu, już w Warszawie, już tu na miejscu, codziennie rano zacząłeś trenować w Łazienkach Warszawskich. To prawda, bo tyle razy już tą historię słyszałem, że na pewno prawda.
Tak, to prawda. Bo jednak ćwiczenie czegokolwiek z tych dziedzin w przyrodzie, w naturze, bez względu na porę roku, uważam, że jest czymś, co dużo bardziej rozwija niż ćwiczenie tylko w sali.
Nie wiem, czy pamiętasz ten moment, kiedy wpadłeś na pomysł, żeby pierwszy raz pójść tam potrenować pod korty gardą, ale w momencie, w którym tam poszedłeś, rozpocząłeś niesamowity proces, który trwa do dziś.
Słuchaj, no w jaki sposób tak się stało, jeżeli mówisz o tym, że w końcu zacząłem nauczać? Bo jeśli chodzi o własny rozwój, to oczywiście tak, to rzecz jasna, no człowiek ciągle stara się rozwijać, ale w końcu się okazało, że no, poprzez zainteresowanie przechodzących osób, to warto jest może w pewnym momencie zacząć przekazywać. Zresztą wyszedłem, rozpocząłem pracę jako nauczyciel akademicki, prawda? Także w sumie sprawa nauczania, nawet jak potem pracowałem już no, jako w biznesie high-tech, to jednak zawsze uważałem, że warto nawet na jakieś tam seminaria pójść i przekazywać pewną wiedzę, zwłaszcza wiedzę praktyczną, dlatego że tai chi właśnie znam wielu ludzi, którzy bardzo to dobrze teoretycznie opisują, ale to jest praktyka przede wszystkim. Praktyka.
Jak najbardziej.
Także dlatego właśnie no, warto ćwiczyć. I tutaj jedną rzecz powiedziałeś, że codziennie, to jest taki mój konik, żeby zawsze przypominać, że cokolwiek nie robimy, warto to robić codziennie, żeby się rozwijać. I to bardzo źle funkcjonuje, jak się o tym mówi.
Ja 9 lat temu codziennie rano trenował pod starą kordę gardą. I słuchajcie, w przeciągu ostatniego miesiąca 3 razy wróciła już do mnie ta historia, że ludzie widząc to, w jaki sposób to robisz, z jakim zaangażowaniem, jaka energia bije z tego obrazka, zachwycili się tym i rozpoczęli swój trening tai chi. Co ciekawe, spośród tych 3 osób, z którymi rozmawiałem, tylko jedna z tobą trenuje. 2 trenują gdzieś zupełnie indziej, ale nawet nie wiesz o tym, że jesteś ich inspiracją. Rozpoczęły ich drogę.
I bardzo dobrze. Ja zawsze powtarzam, bo były nawet takie sformułowania, że jesteśmy, robimy to tai chi, są inne szkoły, konkurencja i tak dalej. Ja mówię, bardzo dobrze. Ja mówię, im więcej osób trenuje i nawet jak osoby czasem przychodziły, ja mówię, no macie tutaj przecież pełno szkół, ty byłeś też przecież w innej szkole. I nieważne jest, ważne jest, żeby jednak pójść do szkoły, gdzie jest ktoś, kto jest naprawdę tym, nie chcę używać słowa często mistrzem, bo to uważam, że dla mnie już słowo mistrz jest zarezerwowane dla tych no już naprawdę topowych. Można powiedzieć tych, którzy to niosą pochodnie danego stylu już na tym najwyższym poziomie, prawda? Natomiast no wszyscy jesteśmy, przynajmniej ja się traktuję jako nauczyciela tego stylu z ilość tam latami doświadczeń własnych, również troszkę coraz bardziej w nauczaniu. Ale też chcę powiedzieć, że nieważne jest prawie, czy ktoś będzie trenował, jeżeli mówimy, że tai chi, czy z tym chen, czy z tym wu, czy po prostu pójdzie sobie w bagła, czy będzie robił bardziej zaawansowane qigongi. Dlatego, że wszystkie te dyscypliny, tak jak to stare powiedzenie, że wiele dróg jest na szczyt góry, prawda, a księżyc ze szczytu wygląda podobnie. I to jest bardzo ważne. Także to, że te osoby w jakiś sposób może się zainspirowały tym, że robią, no to jest mi bardzo miło, prawda. To, że nie trafiły akurat tutaj, nie razem nie trenujemy, jeszcze może się kiedyś spotkamy i wymienimy doświadczenia, to nawet lepiej jak ktoś, prawda, bo takie wymiana doświadczeń z innymi szkołami jest też bardzo cenna. Ale jednak ja muszę powiedzieć, że u nas w Polsce mamy trochę, tak chcę powiedzieć, takie raczej, że każdy robi coś w swoim kącie. I wiem, że były próby również stworzenia jakichś takich ciał bardziej, no, które by pozwoliło wszystkie szkoły no, troszkę mieć jakąś reprezentację, żeby to się stało bardziej widoczne. I one, z tego co mi mówiono, no, spełzły trochę. Spaliły na panewce, jak to się mówi. Także tutaj mamy, nie wiem, czy to jest takie trochę nasze tutaj polskie, bo w innych krajach widziałem, że jednak te różne stowarzyszenia różnych szkół tai chi, one działają wspólnie po to, żeby własną po prostu tą filozofię, żeby trafić do społeczności, żeby również uzyskać, co jest bardzo ważne. I sądzę, że właśnie jak już mówimy o tej sytuacji, zwłaszcza epidemiologicznej w tej chwili, gdzie zdrowie każdego z nas jest niesamowicie istotne, bo przecież nie mamy ani leku, ani szczepionki, nie będziemy jeszcze mieli bardzo długo. Czyli w związku z tym to, w jakiej jesteśmy w formie, jest tym bardziej ważne, żeby się skonfrontować. Nie ma wielu dyscyplin, które właśnie tą formę fizyczną i psychiczną i podniosą tą barierę immunologiczną do poziomu, że mamy większe szanse na starcie właśnie z różnymi patogenami. I tutaj rola to również państwa, bym powiedział, jest bardzo ważna, żeby to promować, a nie tylko to, co jest czasami promowane. Także tutaj, niech to będzie pewien apel, jest ważne, żeby w jakiś sposób, żeby każdy z nas, nawet jeżeli nie będziemy wspólnie to robić, to przynajmniej żebyśmy się starali zalety tych naszych dziedzin propagować dużo szerzej niż tylko w kręgu właśnie naszych adeptów. Dlatego, że tak na dobrą sprawę, jak ja spojrzę na naszą szkołę, to tam nie mamy setek, prawda? Jest to kilkadziesiąt osób, które się przewinęły, prawda? W Qigongu może trochę więcej, ale w tai chi niedużo. Także nie są to jakieś takie duże liczby.
Bardzo tak skromnie mówisz o tym procesie, a ja go widzę zupełnie inaczej. 9 lat temu zaczynasz trenować sam. Po 3 latach zaczynasz trenować ktoś z tobą. Po czym nagle działa najpierw fundacja, potem studio Dantian. Przed chwilą podałeś liczby. Kilkadziesiąt osób w tai chi i troszeczkę więcej w qigong. Co więcej, organizowaliście już imprezy ogólnokrajowe.
Nawet ogólnoeuropejskie.
Nawet ogólnoeuropejskie.
To fakt.
Za chwilę zaczynacie działać w internecie, gdzie granic już nie ma i to wszystko jakby z tej decyzji jednej. No nie widzisz, że ten proces jest naprawdę wyśmienity?
Nie, proces jest. To nie jest też przypadek, prawda? No bo ja też zawsze uważałem również i w pracy zawodowej, że jak już się powie, a trzeba powiedzieć B, trzeba powiedzieć C na przykład. Rozmawiamy tutaj. Ja muszę powiedzieć, że jestem osobą bardzo prywatną i mam ciągły konflikt. Z jednej strony no, jestem pewną twarzą tego, co robimy, więc w związku z tym powinienem występować od czasu do czasu, co robię niniejszym. I dziękuję Ci za inicjatywę właśnie tej rozmowy. Ale z drugiej strony właśnie no, uważam, że to są również dyscypliny, gdzie przy internecie można dużo przekazać i można... No, niektóre osoby nie mają innego dostępu do tej wiedzy, prawda, jak poprzez internet. I tutaj można przekazać pewne rzeczy. Tai chi raczej nie nauczymy przez internet, prawda. Pewne formy qigongu na pewno możemy, bo to można robić jakieś, prawda, wyjazdowe warsztaty i tak dalej. Więc musimy zmienić właśnie tą całą formę. Natomiast to są ciągle dyscypliny, w którym bezpośredni kontakt nauczyciela i ucznia jest absolutnie konieczny. I tutaj trzeba sobie zdać z tego również sprawę, dlatego że to nie jest tylko, prawda, przekazanie techniki, ale to jest dużo więcej, prawda, sposobu, a czasami ta niewerbalny przekaz, albo nawet sprawdzenie, tak mówimy o tej energii, mówimy, tutaj dzisiaj nie mówiliśmy dużo o ci, prawda, o tych energiach, ale właśnie człowiek czuje, prawda, do uczniów też to jest ważne, że czasami uczniowie przychodzą i oni już wiedzą, co by chcieli. Natomiast sądzę, że bardzo dobrze jest, jak ktoś przychodzi i podda się, dlatego że czasami nauczyciel wie więcej, co komuś jest potrzebne. Nie to, co uczeń chce, tylko to, co jest mu w danym momencie potrzebne. I oczywiście można się z tym zgodzić, czy nie. Także tutaj to jest też trudne przez internet, prawda, żeby dojść. Także i mało osób, ponieważ to wymaga lat treningu, mało osób ma na tyle przekonania, że to jest właśnie to i jednocześnie dyscypliny, samodyscypliny, żeby to trenować na dłużej. I dlatego ja nie sądzę, że tu będziemy mówili o jakichś wielkich liczbach, ale z jednej strony to jest, mówię, rozwój osobisty poprzez tego typu dyscyplinę. Natomiast ważne jest, żeby znaleźć sobie dyscyplinę, która ten rozwój nam zapewni. I z tym jest bardzo duży problem. Że ludzie tego raczej nie szukają.
Więc zobacz, że teraz tworzysz usługę, której jest możliwość spotkać się z taką materią w wersji online'owej. Ponadto używasz bardzo fajnie określenia nauczyciel, nadając mu pewne cechy.
Znaczy, wiesz, tutaj problem też jest, że słowo nauczyciel, ja używam je w tym kontekście, jak mamy Laoshi po chińsku, czyli to jest stary mistrz, Laoshi. I nauczyciel, bez względu na to, jaki jest wieku, to tam się mówi stary mistrz, prawda, Laoshi. To dotyczy przekazywania właśnie nie tylko wiedzy. Natomiast pojęcie nauczyciel u nas i nie tylko u nas się strasznie zdewaluowało. Prawda? Było takie powiedzenie nawet już dawno, jak nie wiesz, jak coś zrobić, ucz tego. Także to było w biznesie na przykład, albo prawda, jak zostać milionerem, nie wiem, mało kto zostanie, chyba że książki i tak dalej. Także tutaj tak samo z Tai Chi czasami bywa. Niektórzy, że ludzie piszą świetne książki, prawda, o Tai Chi, nie trenując. Nie? Ja nie mam z tym żadnego z tym problemu, jeżeli rzeczywiście przekaz jest dobry, bo są teoretycy bardzo dobrze. Ale co chcę powiedzieć, że w nauczaniu właśnie, czy to będzie Tai Chi, czy Kong, czy cokolwiek, co nie robimy, to samo w biznesowych. To jest to nauczanie poprzez z jednej strony przykład, a po drugie również kontakt bezpośredni, bo tak samo jak ma się młodych stażystów, którzy przychodzą do firmy, albo ma się osoby, którymi no, jest, tak się ładnie mówi, coachuje się ich, prawda? Ale i potem parę razy występowałem już tam w roli jakiegoś konsultanta, ale bardziej na poziomach tam powiedzmy już zarządów firm, żeby wytworzyć pewne zachowania poprzez techniki, które są ogólnie znane, prawda? Także tutaj to słowo nauczyciel ma dla mnie ten taki sens, bym powiedział, który istniał u podstaw tego słowa, a nie może tak, jak się potocznie rozumie, prawda? No bo dlatego większość osób nazywa się instruktorami, ale ja muszę powiedzieć, że wśród tych instruktorów jest też bardzo wielu nauczycieli, prawda? Tylko w tym kontekście, w jakim ja tutaj mówię. I to jest ważne, żeby to zrozumieć, jak używam słowa nauczyciel właśnie w tym kontekście.
I tą jakość, tą możliwość kontaktu z nauczycielem będzie można za chwilę doświadczyć też online, tak? W pewnym sensie, jak powiedziałeś, będą potem potrzebne jakieś spotkania i wejście na tą drogę, no ale to jest fenomenalna sprawa. No. Wydaje mi się, że w języku polskim dotychczas nie za bardzo dostępna.
Tak, ale będzie tego coraz więcej, bo po prostu ci wszyscy właśnie instruktorzy czy nauczyciele nie mają też wyjścia. Bo po prostu nam się kończy również często możliwość treningu w salach, prawda? I to, jak rozmawiamy, sam powiedziałeś, od dzisiaj chyba Warszawa znowu się znajdzie na jakiejś, nie wiem, żółtej czy czerwonej liście, no może maseczki na zewnątrz, ale może wrócić znowu sytuacja, że nie będzie można w dalszym ciągu prowadzić zajęć w salach. Oczywiście pozostanie nam trochę, ale kiedyś parki były zamknięte, prawda? Też także może już to nie wróci, ale zobaczymy, także trudno powiedzieć, ale tak czy owak, jak się spojrzy również na młodsze pokolenie wychowane z tymi ekranami, smartfonami i tak dalej, żeby do nich dotrzeć i może czasem, nie chcę powiedzieć zawrócić ich z tej drogi, ale pokazać im, że również te technologie mogą służyć czemuś i bardziej ich samorozwojowi, a nie tylko, prawda, sprawności kciuka, to sądzę, że warto używać tych technologii. Nigdy nie byłam, zresztą pracowałam całe życie w technologiach i tak jak z każdą technologią ma swoje plusy i minusy, prawda, energia jądrowa już, prawda, może być użyta w różnym celu. To samo dotyczy właśnie tego, o czym mówimy.